to chciałbym tutaj przypomnieć, że poprzednio mieliśmy spotkanie z Grzegorzem Durnym, to zresztą tutaj widać na ekranie, który w bardzo spokojny, wyważony sposób opowiadał o tych sprawach, które u nas są dosyć mało znane, czyli naszych braciach Węgrach, ale chyba ważniejsze to te kwestie, które oni próbują zmienić kraj trochę inaczej, aniżeli Unia to zakłada, i to w związku z tym będzie takie emocje. Ale mnie to, co to uderzyło, to, że on relacjonował te rzeczy w sposób z takim z dystansem. Nie było zacietrzewienia, nie było takich rzeczy, które mogły przeszkadzać w odbiorze i sugerować coś zbyt mocno. Następnie chciałem przypomnieć, że od zeszłego razu wprowadziliśmy zwyczaj nagrywania.
Tak, to jest coś się już
dzieje. Przepraszam, czy się nagrywa?
Tak, już się nagrywa.
Nie jest na twardym dysku.
Ale przepraszam, muszę powiedzieć, że poprzednim razem, jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to tak bardzo niewyraźnie. Widać mikrofon.
No, może niewyraźnie mówisz.
Pan Janusz, powinien mieć świadomość, że jest daleko od mikrofonu i mówisz troszkę głośniej. Prelegenta słychać naprawdę dobrze.
Będę starał się mówić. Także jest nagrywanie, mam nadzieję, nie ma nikogo wśród nas obecnie, który by był przeciwko takiej formie. Chciałbym też tutaj poinformować, że planujemy, tak jak w zeszłym roku, zorganizowanie spotkania opłatkowego, które proponuję, żeby ono odbyło się 19 grudnia, to jest środa, też o godzinie 19. Wzorem, tak jak to odbywało się w zeszłym roku, to będzie na początku krąg tak zwany, czyli Ewangelia omawiane, a potem po tej Ewangelii się spotykamy przy stole i jest uroczystość łamania opłatkiem i może jakieś króciutkie podsumowanie roku i jak, jeżeli nam się uda, będziemy wiedzieli, jakie plany mamy, no to sobie wtedy byśmy mogli powiedzieć. Zawsze zapominam o tym, że mamy tutaj książki z tyłu i te książki z tym pudełkiem są do tego, że można sobie je kupić. Tam jest taka opłata uwidoczniona, wystarczy wrzucić. No, zachęcam. A z tych najważniejszych rzeczy na dzisiaj to jest właśnie to, co my...
Uciekło.
Że w końcu, parę miesięcy temu mówiliśmy sobie, że dobrze by było mieć stronę własną. I w końcu udało mi się tego dopiąć. Zadziwiająco szybko i sprawnie to poszło, bo z informatykiem, który mieszka w zupełnie innym mieście, tylko metodą zdalną, w ciągu 2 tygodni udało nam się to wyrzeźbić, że tak powiem. I to jest... Cel tej strony jest taki, przede wszystkim nasze spotkania, żeby je pokazać, że tak powiem, od początku świata, czyli jak tutaj się wejdzie w spotkanie. To układ organizacyjny jest taki, że tu to jest ta tablica, gdzie czytamy aktualną informację. Tu jest menu, co my chcemy sobie wywołać, jaki rodzaj informacji, a tu mamy z lewej strony listę tych informacji należących do określonej kategorii. I teraz jakbym jechał, no to dojdę oczywiście do pierwszego spotkania, kiedy to było 28 lutego 2009, kiedy Jasiek Linc razem z świętej pamięci Lucjanem Broniewiczem mówili o zbawieniu. No i w ten sposób przewijając, jesteśmy aktualnie, gdzie tu już zasygnowane zostało dzisiejsze spotkanie z księdzem profesorem. I teraz wystarczy tutaj tak kliknąć. Tu już jest, automatycznie się otwiera, no to już jest kliknięte. Ale jeżeli chcemy jakiekolwiek inne spotkanie, profesor Kowalski, no to mamy to otwarte. Mało tego, możemy sobie jakiś komentarz tu wpisać. Tylko tak jak już w mailu zaznaczałem, żeby to były takie, no, mail, komentarze na poziomie. I na dzisiaj zdecydowaliśmy.
Komentarze z podpisem.
Tak, z podpisem. Ja proszę też i proponuję, żebyśmy podpisywali się imieniem i nazwiskiem, bo nie mamy chyba nic do ukrycia. w pewnej sferze się obracamy, a jednocześnie na dzisiaj jest tak, że te komentarze, jakiekolwiek zostały pisane, to i tak przechodzą przez ręce moderatora, który sprawdza. Bo jeżeli by się zdarzyło, że ktoś tam, na przykład ktoś obcy, jakoś ohydy nam tam wpisał, no to wiadomo, że my tego nie dopuścimy i przepiltujemy. Tak na dzisiaj, tak półręcznie to chodzi. Także proszę nie być zdenerwowany, jeżeli ktoś pisze to komentarz i nie od razu go zobaczy, to może być za dzień, załóżmy, bo ja to załóżmy codziennie staram się przeglądać, czy coś nowego nie doszło. Przy stronie głównej tutaj jeszcze zwracam uwagę, że tutaj są aktualności. To oznacza, że to są najświeższe informacje wpisane do tego na stronę, gdziekolwiek. Ostatnie 7 wiadomości, czyli tutaj w aktualnościach można szybko się zorientować, co ostatnio przybyło, jeżeli ktoś śledzi tę stronę. No, wydarzenia to są takie rzeczy, które były związane z nami bezpośrednio w jakiś sposób, a tu się zdarzało, czyli spektakl, spotkanie z Marią, to było zdarzenie, które organizował Tadeusz Solecki, ale było też tu uroczystości w związku z nadaniem nazwy z pewnemu skwerowi imieniem Lucjana Broniewicza. Także to zwykle bywają, tak jak w przypadku pierwszym, tu jakieś zdjęcia, jakieś relacja krótka, jeżeli jest. Jeżeli chodzi o spotkania, no to na dzisiaj przyjęliśmy formułę, że relacja jest z reguły nagranie, które my teraz tu robimy, bo na razie nie ma tak tętów, żeby chcieli spotkać. Spisać te relacje z tego spotkania.
Niemniej byłoby dobrze też zaapelować, jeżeli do szanownych prelegentów, o dostarczanie takiego materiału, na przykład w formie czy prezentacji, czy PDF-a, powiedzmy jakiegoś, bo niektórzy wolą czytać, to znaczy sobie wybierają fragmenty. Nagranie ma to do siebie, że jest długie, prawda, i trzeba żmudnie go słuchać lub też przeskakiwać gdzieś tam po kawałku, a z tekstem jest to łatwiej. Oczywiście.
Zgadza się, ale to pan profesor Grabowski coś na ten temat...
Nie, ja obiecałem, że w miarę wolnego czasu to ja to spróbuję te moje tam jakieś streszczenia dostarczyć.
Ale są pewne ograniczenia, proszę powiedzieć.
Czasowe.
No, że na przykład z tego, co zrozumiałem, na przykład z profesorem Zerbertowiczem między innymi rozmawiam i pan to też potwierdza, że jest taka u was praktyka, jak coś nieopublikowane, to raczej nie udostępniacie.
No nie, no bo to jest potem nie służy jako wykład, nie? Więc jak jest na przykład robione są PowerPointy z jakimś takim dźwiękiem, że to ma taki HPMI, to nie ma sensu sprzedawać tego, bo wtedy traci się punkt.
No tutaj jak wejdziemy też w ONAS, no to tam jak ktoś patrzył, no to można zobaczyć, jaka jest, że tak powiem, geneza tych naszych spotkań i w związku z tym tej naszej strony. A z prawej to są tutaj jakby taka grupa informacji nazywane wybrane, czyli można powiedzieć tak naprawdę linki z reguły do pewnych informacji, które no, mogą być nam przydatne w tym natłoku różnych informacji, żeby no coś bliżej wiedzieć i nie być za bardzo manipulowany. To jest taki zamiar. A jak wyjdzie, to zobaczymy. No, liczę też na was wszystkich, że jeżeli będą jakieś informacje, które godne uwagi, na przykład to jest o tym dekupażu, czyli specjalnym projektowaniu tak urządzeń, samochodów, wielu innych, żeby w odpowiednim czasie stosunkowo szybkim się psuły, żeby był większy obrót i żebyśmy więcej pieniędzy wydawali. Wbrew temu, co byśmy chcieli. Na przykład. Tego się oficjalnie raczej o tym nie mówi, nawet inżynierowie nie wszyscy o tym wiedzą, a z tego co wiadomo, to są specjalne zespoły projektowe, na przykład, które są większe od konstruujących te urządzenia, tylko myślące nad tym, jak to zepsuć, na przykład. Czyli takie informacje w moim rozumieniu dobre by były, ale z takim ograniczeniem, żeby tu nie rzucać się na rzeczy jakieś chlebowe i straszne i nas irytujące, tylko spokojnie, do przemyślenia. Coś takiego, co zwraca naszą uwagę, żebyśmy zaczęli myśleć i nie wszystko kupowali tak jak leci, że tak powiem. No i pozytywne informacje, no bo żyjemy w takim teraz momencie, że dużo jest takich próba patowania nas samymi szokującymi informacjami, ale przecież życie potrafi być normalne i myślę, że my powinniśmy o to walczyć. Zresztą zauważam, że coraz większej ludzi się zaczyna pojawiać taka potrzeba, żeby te śmieci odgarniać i żyć normalnym życiem, takie jak ono jest prawdziwe, a nie formułowane przez mnie. No a resztę to bardzo proszę, zachęcam do klikania i przyglądania ewentualnie do kontaktów. Na razie ze mną, mam nadzieję, że więcej osób się dołączy do tej wspólnej inicjatywy i ta strona będzie żyła, bo ona nie może stać w miejscu. I na koniec taką mam nadzieję, że w związku z dyskusjami, spotkaniami, że z tego się urodzą też określone działania, już konkretne. Tak jak tutaj chciałbym zwrócić uwagę, taka rubryka jest Omnia in Bonum, czyli wszystko dla dobra, czy wszystko ku dobru, prawda? Tłumacząc to. No to mamy tutaj wskazane pewne organizacje, które robią moim zdaniem takie dobro, czyli tutaj kwestia swoistości rodziny i tych wartości rodzinnych, to warszawska grupa ludzi, twoja sprawa, to żeby kobiety nie były traktowane instrumentalnie, żeby była godność człowieka broniona. I trzecia tutaj na przykład do pana Optykum, to jest taka organizacja, która próbuje pilnować, żebyśmy nie byli za bardzo niepotrzebni i inwigilowani. I to zarówno od strony prawej, też do lewej, tu są te organizacje, więc nie chciałbym, żebyśmy tu się ograniczali do określonych poglądów, bo naszym celem jest, żeby tutaj ludzie, osoby o różnych poglądach przychodzili i ze sobą chcieli rozmawiać, ale bazując na przede wszystkim na prawdzie pięknej, prawda, i radości, a nie na przeciwstawnych rzeczach, które tutaj w naszym życiu próbują na trwałe się zadowolić. Dobrze, to ja dziękuję. Nie wiem, czy będzie potrzebny tutaj komputer, czy ten ekran, ewentualnie internet.
Może to tekst Pisma Świętego.
Ja bym dał radę właśnie jakąś Biblię wrzucić.
Biblię wrzucić, tak. Nowy Testament, jakiś tam...
Tak, to w Google Biblia pan napisze.
Biblia napisze, tak.
To tysiąc lat.
Tak, tysiąc lat.
To jest taka Ewangelia według...
To jest tylko Łukasz.
To tym się nie umie pozbywać, ja to właśnie...
To może ja oddam tutaj?
Nie, to ja nie chcę tam grzebać, to...
To wejdź w Google i napisz od razu.
To co mam napisać?
Biblia.
Wejdź w Google.
No, Biblia to jest trzecia, ta
pierwsza. Pierwsza, tak.
Teraz ksiądz powie...
Księga Koheleta.
No, to Koheleta.
Trzy księga Koheleta, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Tu w tym trzecim rzędzie.
O, no, tutaj, tak?
Ten trzeci rozdział. Trzeci rozdział, a tu
tam trzeba wpisać w góry
rozdział.
Tam trzeba rozdział ustawić u góry.
Tak. To może ja oddam urządzenie, bo ja nie jestem
nieobecny. A ja to ja dam radę.
Ja to przeniosę i to
tak? No to dobrze.
Bo my będziemy na ekranie i będziemy osobą. Chciałbym się odwracać, a tak to jest twarzą do
mnie. Dokładnie. Co? Już wyszło?
Ja szukaj w księdze.
O, ja szukaj w księdze, tak. Jak poszło?
Ten
tą strzałkę po prawej
stronie. Strzałkę z prawej
strony. Na wysokości trójki jest.
Na wysokości tej trójki jest taka strzałeczka.
Jest strzałeczka.
Uciekło.
Teraz uciekło się.
A co, uciekło stąd też?
O, jest.
Aha, no kabel.
Kabel musi być włożony.
Kabel. Można tam, proszę, nie, przykręcić.
Nie, tam śrubki, nie, tam się nie da, bo to jest laptop, nie, że on tam jest.
O, jest.
No jest.
Jest
dobrze.
Nie,
żeby
on nie,
wszystko ma zajęcie.
To trzeba teraz zmienić rozdział.
Już jest trzeci.
Dobrze, już jest trzeci.
Pierwsza uwaga wstępna. Pracuję nad taką kwestią, mianowicie czas i przestrzeń to są dwa podstawowe parametry ludzkiego życia. Ale studiując Biblię doszedłem do wniosku takiego, że i tak widzę sprawę, że w świecie greckim
z tych dwóch wymiarów, one w fizyce to tworzą współrzędne. Natomiast w świecie takim odbioru ludzkiego i tak jak to przeżywamy, odbieramy czas i przestrzeń, to świat grecki daje prymat przestrzeni. I choćby w takiej filozofii jak stoicka, to mamy ten ład kosmiczny, w którym wszystko uporządkowane jest, wszystkie elementy przestrzeni są uporządkowane i człowiek jest istotą, która ma harmonijnie dopasować się do kosmosu. A jakby czas podporządkowany jest przestrzeni. Natomiast w Biblii czas jest na pierwszym miejscu. I ten prymat czasu wyraża się w tym, że jeżeli przestrzeń jest takim miejscem, gdzie sytuują się rzeczy, to czas jest miejscem, który jest podporządkowany rozwojowi ludzkiej osoby. Czyli właściwie człowiek zmienia się w czasie, a rzeczy usytuowane są w przestrzeni. I w moment, w którym nasza cywilizacja odchodzi od judeochrześcijaństwa, czyli od czasu, a w związku z tym od prymatu osoby i idzie w kierunku greckim, prymatu przestrzeni, wszystkie te elementy związane z postępem w sferze komunikacji, one są jednoczesne się zdarzają. Jednocześnie się zdarzają. A więc ten czas w wymiarze przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, tak jak to znamy, zaraz na temat tego trochę powiem, znika. Jest tylko chwila teraźniejsza, jednoczesna, bo nie ma, przestrzeń nie zostaje pokonana w momencie, kiedy ja biorę telefon i dzwonię do Ameryki. Różnica 6 godzin czy 8 godzin w Ameryce jest przezwyciężona. Nie ma tej różnicy. Jest wszystko jednoczesne. A w Biblii po pierwsze jest prymat czasu, a po drugie, jeśli tak wychodząc od Arystotelesa, który sformułował definicję czasu kosmicznego, to mamy czas jednorodny, który dzieli się na równe odstępy. I to mogą być godziny, dni, miesiące, tygodnie, lata. Natomiast w Biblii te odstępy czasowe nie są równe. W Biblii są zróżnicowane. Bo to związane jest ze sposobem, w jakim człowiek przeżywa czas. I na przykład w jednej godzinie może być wiele czasu. A z kolei to jest w tej formule, którą mamy w psalmie. 1000 lat jest jak jeden dzień, a jeden dzień jest jak 1000 lat. To niezwykłe zróżnicowanie. I właśnie tutaj też u góry mamy ten tekst, że mamy różne czasy. Czas na każdą sprawę pod niebem. Czas rodzenia i umierania. To jest inny czas. Sadzenia i wyrywania roślin, zabijania, gojenia ran, burzenia, budowania, płaczu, jest czas na płacz i na smutek, na żałobę i czas na tańce. Więc są różne czasy. Ale najbardziej podstawową kwestią, jaką chciałbym na początek poruszyć, to jest struktura czasu, którą otrzymujemy w Księdze Rodzaju. Może znajdziemy to. Księga Rodzaju. Tu mam to. Już się znalazło?
Tak, jest.
No już jest. W Księdze Rodzaju występuje podział na 6 dni stworzenia i 7 dzień odpoczynku, szabatu. Chciałbym zwrócić uwagę na to. To jest taka drobna rzecz, ten 7 dzień. Każdy dzień, na samym końcu widać, każdy dzień stworzenia kończy się taką formułą. Nastał i stał się wieczór i poranek, dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ale w siódmym dniu tej formuły nie ma. Już to pokażę. Gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia z siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił w siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po swej pracy, którą wykonał stwarzając. Ten siódmy dzień jest dniem, który normalnie, jak wchodzimy w niedzielę, to ta niedziela rozpoczyna się wieczorem w sobotę, jest poranek i kończy się przed wieczorem w niedzielę. Ale o tym siódmym dniu tego nie ma. Ten siódmy dzień wychodzi poza strukturę czasu. On jest wyodrębniony z siedmiu dni tygodnia. Jak wyodrębniony? Nie ma kontynuacji czynności stwórczych Boga. I to zerwanie ciągłości w postaci braku kontynuacji czynności stwórczych Boga, zerwanie ciągłości charakteryzuje ten siódmy dzień. A to ma przełożenie, implikacje egzystencjalne. Jeżeli ja wchodzę w siódmy dzień i w niedzielę myślę o pracy, którą mam wykonać w poniedziałek, skończyłem w piątek, czy jeszcze w sobotę, i wchodzę w niedzielę, już myślę o poniedziałku. To nie jest już to siódmy dzień. To ten siódmy dzień tygodnia, on nie jest przeżywany w duchu tego tekstu. Siódmy dzień tygodnia musi być wyodrębniony ze struktury codziennego czasu. Ten siódmy dzień tygodnia jest taką antycypacją ostatniego ddnia, który w związku ze zmartwychwstaniem Jezusa został nazwany w Nowym Testamencie ósmym dniem. I on będzie już trwał. Nie zakończy się. A to przybliża nas do Adwentu, bo święty Augustyn, jak zastanawiał się w wyznaniach nad czasem, to w strukturze czasu wyróżnił trzy takie modalności czasu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. No i my tak w sposób naturalny to zaczynamy od przeszłości, potem jest teraźniejszość i potem jest przyszłość. Mniej więcej w ten sam sposób Augustyn to do tego podchodził. Natomiast rok liturgiczny, który przeżywamy w Kościele, zaczyna się zawsze od Adwentu, od przyszłości. I w Biblii mamy z tych trzech rodzajów czasu, modalności czasu, mamy prymat przyszłości. Najpierw jest przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. A dlaczego tak? Przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Więc to usytuowanie sprawia, wynika z jednej bardzo ważnej rzeczy w Biblii, mianowicie kiedy Abraham był w Ur Chaldejskim, to ten pobyt w Ur Chaldejskim scharakteryzowany jest jego rodowodem, czyli przeszłością. Pokolenia przodków, to jest przeszłość. I kiedy Bóg mu daje obietnicę, to następuje zerwanie z przeszłością. I ta obietnica ma taki charakter, że nie odnosi się do bezpośredniej przyszłości Abrahama, tylko ona jest rozszerzona. Obejmuje wszystkie pokolenia, które po nim będą, bo Twoje potomstwo uczyni jak gwiazdy na niebie. To tymi, tą obietnicą objęci jesteśmy my także. Czyli jest w obietnicy jest w jakimś sensie absolutna przyszłość. I ona nadaje kierunek, czyli wektor w strukturze czasu. Jesteśmy ludźmi, którzy idą w przyszłość. A przodkowie Abrahama żyli przeszłością. Więc ten moment związany właśnie z takim sposobem przeżywania czasu ma niezmiernie ważną rolę, ponieważ on jakby ukierunkowuje także ludzkie życie na to, co przekracza ludzkie możliwości. Obietnica niesie zawsze ze sobą, ponieważ ona wychodzi poza zakres życia Abrahama, niesie ze sobą, no, można by tak powiedzieć, absolutne nowum. I to nowum jest w jakimś sensie potwierdzone przez wydarzenie zmartwychwstania Jezusa. I to jest ta perspektywa czasu, która z tym się wiąże. Wracając do Księgi Rodzaju, chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę, mianowicie, że czas ma charakter uporządkowania. Podstawową jednostką czasu w Biblii jest dzień i noc. Ale to jest czas ludzkiego ciała, nie ludzkiego umysłu. Bo ludzki umysł neguje czas. Na przykład wejdzie się w internet i czas jakby płynie błyskawicznie. Można nie jeść, nie pić. Błyskawicznie czas płynie. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Nie odchodzą do internetu. To jest ludzki umysł. Dzień i noc to jest rytm ludzkiego ciała. Ludzkie ciało nie zna takiego rytmu jak tydzień. To, co ja przeżywam w wymiarze ciała, to jest tylko w danym dniu. Dlatego wszelkie terapie związane z uzależnieniem odwołują się do jednego dnia. Dzisiaj nie pij, dzisiaj nie pal, dzisiaj nie używam internetu, jeżeli jestem uzależniony. Dzisiaj nie ma hazardu. Jest jeden dzień. Dłuższej jednostki czasu nie ma, bo to jest związane z ludzkim ciałem. Ale to jeszcze jest jeden ważny zabieg w tym ustaleniu tej podstawowej jednostki, jeden dzień. Ten zabieg związany jest z budowaniem relacji między ludźmi. Te relacje domagają się krótkiego, może tak. I kiedy Augustyn mówił o tych trzech modalnościach czasu, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, to on zwraca uwagę, że one wszystkie w jakiejś mierze mają charakter teraźniejszości. Jest teraźniejszość przeszłości i ona nazywa się pamięcią. Jest teraźniejszość przyszłości i ona się nazywa oczekiwaniem. I teraźniejszość teraźniejszości nazywa się skupioną uwagą. Przepraszam. Współczesni historycy te modalności czasu związane przeszłość to jest pamięć, przyszłość to jest oczekiwanie, teraźniejszość to jest skupiona uwaga, jeszcze inaczej nazywają. Mianowicie przeszłość się odkłada w postaci przestrzeni doświadczenia. Dziecko nie ma przeszłości, bo nie ma doświadczenia. Teraz nabywam, wchodzę w czas, a ten czas jest przede mną. Nabywam doświadczeń, przeżyć. One się odkładają, ale się odkładają w postaci przestrzeni doświadczenia, które rośnie. Ale ta przestrzeń doświadczenia może być wykorzystana, używana, jeżeli jest objęta pamięcią i poddana refleksji. Dziecko nie ma pamięci, małe, ale ma oczekiwania. I te oczekiwania są rozległe, bajkowe, fantazje, marzenia. W miarę jak nabywa doświadczenia i mu odkłada się przeszłość w postaci pamięci, oczekiwania się kurczą, są bardziej realistyczne, bo ta przeszłość weryfikuje, czego ja mogę oczekiwać. A jak już się jest bardzo starym, ma się 80-90 lat, to już nie ma przeszłości, jest tylko śmierć. Tu dochodzimy do Heideggera, który mówi, że ludzka osoba jest ukierunkowana ku śmierci. Więc to oczekiwanie się kurczy. Ale ten rytm pomiędzy przeszłością i przyszłością, przeżywaną jako pamięć i odkładane doświadczenia, przestrzeń doświadczenia i horyzont oczekiwania, który wyłania się właśnie z tego naszego stosunku do przyszłości, jest istotny. I one się zmienia. U Augustyna to wygląda w taki sposób, jakby to było symetryczne. Ale w momencie, kiedy to wszystko zobaczymy w strukturze ludzkiej historii, to to nie ma symetrii, to się wszystko zmienia. I jeszcze jeden ważny aspekt związany z tym doświadczeniem. Mianowicie, dziękuję bardzo. Struktura czasu w Księdze Rodzaju ma charakter pewnego porządku. I on jest wymierny, ten porządek. W pierwszym dniu następuje podział między ciemnością a światłością, w drugim dniu oddzielenie wód, w trzecim dniu wyłonienie się ziemi i ustworzenie morza i tak dalej. Poszczególne fazy stworzenia. Jest pewien porządek. I to jest męskie rozumienie i przeżywanie czasu. Męskie. Bo kobiety przeżywają czas inaczej. I teraz, jeżeli mamy Torę, która mówi tak, w szabat nie wolno nic robić, żadnej czynności. No ale w szabat nie można rodzić? To jest niezależne od porządku. W szabat umiera się. W szabat się choruje. I tu mamy te różne czasy. I ponieważ ja tak to widzę, że jest pewne zróżnicowanie między przeżywaniem czasu przez mężczyzn i przeżywaniem czasu przez kobiety. Często konflikty, jakie występują między mężczyznami i kobietami, wynikają z odmiennego rozumienia czasu. Mężczyzna wszystko według zegarka. Idzie porządek. Wszystkie czynności są zaplanowane, poustawiane wedle określonych zasad. U kobiety tego nie ma. Bo kiedy spojrzymy na stworzenie kobiety w drugim rozdziale, to w tym drugim rozdziale jest najpierw stworzony mężczyzna po to, żeby uprawiał ziemię w ogrodzie. No i do niego stosuje się ten schemat 6 dni pracy. Ale kobiety jeszcze wtedy nie ma, gdy jest ten nakaz. Kobiety jeszcze wtedy nie ma. Kobieta, potem mężczyzna, gdy stworzył zwierzęta, nazywa te zwierzęta, różnicując je według różnych gatunków. A więc też porządkuje świat. Ale potem pojawia się kobieta i nie ma właściwie przestrzeni w ogóle nawet. Nie ma czasu, tylko ta relacja między osobami jakby jest niemożliwa do uchwycenia prócz momentu teraźniejszego. I to, kiedy przejdę do tego, jak Paweł, święty Paweł pojmuje czas i jak to w ostatnim punkcie, ale teraz już chcę to zasygnalizować, że pojawienie się kobiety i ta perspektywa relacji osobowej, która wraz z nią zjawia się w stosunku do mężczyzny, nadaje przeżywaniu czasu nową jakość. I jako mężczyznom tak mogę zaproponować, żebyście jak zaczęli tak obserwować u swoich żon inne przeżywanie czasu. I to jest związane z tym, że ten porządek, który związany jest, który my czas, dla nas czas to jest identyczny z porządkiem, z pewnym układem. Dla kobiet takiego układu nie ma. W szczególności to jest widoczne w pierwszej księdze Samuela, bo do tego chciałbym teraz dojść, kiedy mamy inny rodzaj czasu związanego z przeżywaniem świąt. W pierwszej księdze Samuela, może strzałką do góry, no, to może. Mam, otworzy się to? Nie, to chyba trzeba wpisać, co? To się otworzy? Nie, to
cofnąć
to
się to, co strzałeś do tego starego spisu.
A, tu trzeba się cofnąć.
Tam jest ta niebieska strzałeczka.
Po lewej. Tutaj, tam, tutaj, tak?
Jeszcze raz.
O, właśnie, tak jest, to księga. Mamy tutaj pierwszą księgę Samuela, pewnie się otworzy na pierwszym rozdziale. Tak jest. Dobrze. Teraz tu jest ciekawa koncepcja czasu, mianowicie mamy historię małżeństwa Elkany z dwiema żonami, który co roku udawał się na święto, żeby do Shilo, do takiego sanktuarium, żeby składać ofiary. Wszystko odbywało się co roku i mamy czas, który jest powtórzeniem. My, dla dzieci, dla małych dzieci nie ma powtórzeń, wszystko jest nowe, ale do pewnego czasu tylko. W pewnym momencie doświadczenia zaczynają się powtarzać. Bo nawet gdy dzieci przeżywają co roku te same święta, to ze względu na swoją ograniczoną percepcję każdego roku w tych świętach dochodzą nowe doświadczenia. I w związku z tym te święta są ciągle inne. I stąd oczekiwanie, że będzie coś nowego, chociażby nowe prezenty. My już się przyzwyczajamy, jak już wchodzimy w taki okres czasu, że mniej jest oczekiwania na nowe rzeczy, więcej jest powtórzeń. Pod koniec życia to już wszystko się powtarza. Już nie ma nic nowego. Nowym może być tylko śmierć, której żeśmy nie zaznali. I wchodzi w rutynę, wszystko jest takie samo. Czyli pod koniec życia, w miarę jak postępujemy w czasie, zaczyna dominować powtórzenie, które sprawia, że już nie ma nic nowego. Ale no wtedy załamuje się to abrahamowe doświadczenie obietnicy. A należy przypomnieć, że według Biblii to nie ma nic wspólnego z rzeczywistym fizycznym wiekiem Abrahama. Abraham, gdy wyruszał, miał 75 lat. Czyli był stary. Wszystko było u niego w wymiarze tego powtórzenia. Nic się nie mogło wydarzyć. I on wyruszył w nieznane, na mocy, ufając obietnicy, i w tym wieku starym, gdzie wszystko jest właściwie powtórzeniem, zaczął przeżywać coś nowego. I te wydarzenia opisane w Księdze Rodzaju o nim, one właśnie podkreślają, że ludzkie życie nie musi się być tak pod takim pręgierzem powtórzenia przeżywane w rutynie. Ale tutaj akurat mamy ten moment powtórzenia w Księdze Samuela zaznaczony, kiedy co roku przeżywane święto, co roku te same wydarzenia, co roku ta sama historia i nic się nowego nie wydarza. Do momentu, kiedy Anna, druga żona, postanawia udać się do Boga i w modlitwie przedstawia mu swoją prośbę. I w tej prośbie ta modlitwa jej, o której ona zresztą sama mówi, ona określa siebie jako tą, która wylała całą swoją duszę Bogu. I ten moment wylania całej duszy Bogu oznacza przerwanie powtórzenia. Nie ma powtórzenia. W niej nie ma już powtórzenia. Otwiera się na coś nowego. I odchodzi nowa, niedawna Anna, pojawia się nowa Anna. I ta nowa Anna daje życie nowemu człowiekowi, którym jest Samuel, i on rozpoczyna nową historię. Ta stara historia z Księgi Sędziów, gdzie ciągle wszystko się powtarzało, podjęta w tym pierwszym rozdziale, zostaje przerwana i pojawia się ktoś nowy, Samuel. I w tym sensie możemy powiedzieć, że ten wymiar nowości związany z przeszłością jest tutaj także obecny. Ale chciałbym zaznaczyć, że ta przyszłość to nie jest tak, że my śledzimy, jak minuty upływają i za godzinę będzie taka sytuacja, następną taką. Nie. To w Biblii czas, ta nowość, przyszłość określona jest przez nowość. Przez nowość obietnicy. I następny moment, który chciałbym podnieść, to jest sytuacja, w której zaznaczona jest ta oś czasu związana w przypadku z duchowością. Jak przeżywamy w czasie naszą duchowość. Święty Paweł pokazuje nam takie trzy najważniejsze momenty w rozwoju duchowym. Wiarę, nadzieję i miłość, cnoty teologalne, teologiczne, tak to nazywa się. Ale te trzy momenty, te trzy cnoty, one mają odzwierciedlenie w strukturze Biblii w ogóle. I struktura Biblii dzieli się na takie trzy części. Pierwsza część to są księgi historyczne, tak to nazwijmy, i dominuje w nich postawa wiary. Druga część to są księgi prorockie i to jest postawa nadziei, bo one ukierunkowane są na przyszłość. I trzecia część Biblii, tak zwane księgi mądrościowe, one zajmują się, można by tak powiedzieć, zawierają krótkie maksymy, które określają, jak postępować. Czyli to moglibyśmy przyporządkować miłości. Teraz, jak to się rozkłada w czasie? Księgi historyczne, tam gdzie jest moment wiary, odwołują się do przeszłości. Księgi prorockie, gdzie jest mowa o nadziei, odwołują się do przyszłości, do oczekiwania. Natomiast księgi mądrościowe, które przywołują moment teraźniejszy, odwołują się do czasu teraźniejszego i to jest ten wymiar miłości. To, że nie mogę powiedzieć kochałem i to minęło. Będę kochał i to dopiero będzie. Można kochać teraz i tu, w skupionej uwadze. Czyli ten wymiar czasu w tej postawie jest bardzo ważny. Tylko jest nasza postawa w tych potrójnej strukturze czasu ona ma charakter trochę ambiwalentny, bo możemy przemieszczać się z przeszłości w przyszłość lub w teraźniejszość w sposób dowolny. Na przykład w momencie, kiedy zaczynamy wspominać, przemieszczamy się w przeszłość. Nie ma teraźniejszości, nie ma przeszłości. Czyli przemieszczamy się w czasie. W momencie, kiedy oddajemy się marzeniom temu, co będzie, zapominamy, nie jesteśmy obecni, nie bierzemy pod uwagę przeszłości, ani nie jesteśmy w teraźniejszości. Możemy zanegować przeszłość i możemy zanegować przyszłość i zanurzyć się w teraźniejszości. I wtedy życie będzie takim ciągiem teraźniejszych chwil. Tylko teraźniejszość. Od teraźniejszej do od jednej teraźniejszości, teraźniejszej chwili do drugiej. Tylko jest teraźniejsza chwila. Nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. Tak mam wrażenie, że dzisiaj styl życia wielu ludzi naznaczony jest właśnie tą chwilą teraźniejszą. Dominuje dzisiaj teraźniejszość. Mniej jest przeszłości i też w jakiejś mierze przyszłość, jeżeli się pojawia, to w jakichś takich katastrofalnych zapowiedziach końca świata czy jakichś zagrożeń, które niesie. Ale wracając jeszcze do motywu wiary, nadziei i miłości, ponieważ tu widać wyraźnie, że kiedy święty Paweł kończy swój hymn miłości i mówi tak, jest wiara, nadzieja i miłość, z których najważniejsza jest, największa jest miłość, to daje prymat miłości. W tym sensie, że to podchwycił trochę Augustyn, który mówi w ten sposób, że miłość jako doświadczenie teraźniejszości, miłość jako doświadczenie teraźniejszości jest jakimś takim ułomnym odzwierciedleniem tej teraźniejszości, która jest w Bogu. I Bóg jest, wieczność jest pojmowana jako taki wymiar teraźniejszy, ale ta wieczność związana jest z miłością. Chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że w Starym Testamencie problematyka przeszłości podjęta przez wiarę związana jest z wyznaniem. Z wyznaniem przeszłości. I to jest objęte w bardzo długim zakresie, bo mamy opowiadania obejmujące nie tylko Pięcioksiąg, ale potem i księgi historyczne, począwszy od Księgi Jozłego aż po II Królewskie. Wszystko to jest opowiadaniem o przeszłości. Czyli sposobem przeżywania przeszłości i uchwycenia tej przeszłości przez pamięć jest opowiadanie, narracja. I to jest sposób przeżywania przeszłości, kiedy opowiadam o swoim życiu, o sobie. I wtedy też poprzez opowiadanie doświadczam pamięci, tego, jak pamięć funkcjonuje. Co więcej, rozszerza się automatycznie, bo ja mogę wiele rzeczy przeżyć. Mogę mieć 60-70 lat. Jeżeli tych 60 lat nie opowiem, albo nie będę sukcesywnie opowiadał, ta przestrzeń doświadczenia będzie skurczona, będzie niewielka, będzie mała. Jeżeli moje życie, które powiedzmy tak czasowo obejmuje kilkadziesiąt lat, ja sprowadzę do kilku epizodów, to doświadczenie, przestrzeń doświadczenia jest niewielka, mała. A zobaczmy, że w Biblii to tych opowieści jest. to czyta się jedną księgę, drugą księgę, trzecią księgę i one wszystkie odwołują się do przestrzeni doświadczenia. Kiedy mamy zapowiedzi prorockie, to przede wszystkim jest istotne, że te zapowiedzi prorockie nie posługują się opowiadaniem, tylko zapowiedzi prorockie posługują się dwoma rodzajami wypowiedzi prorockich. Jedna wypowiedź prorocka to jest groźba, druga wypowiedź prorocka to jest wyrocznia zbawienia albo zapowiedź pociechy, zbawienia, wyzwolenia, pomocy. Mamy te dwa rodzaje wypowiedzi prorockiej. Jaką one funkcję spełniają w stosunku do przyszłości? Kiedy człowiek jest pewny przyszłości, kiedy ma już zaplanowane wszystko odnośnie przyszłości, jest pewny, że tak, to wszystko będzie ułożone, wtedy przychodzi groźba. Nie bądź pewny przyszłości. Miej troszeczkę w stosunku do przyszłości dystans. Natomiast kiedy jest obawa przed przyszłością, bo ona jawi się jako pewien rodzaj zagrożenia, niepewności, jest dodawanie otuchy. Nie bój się, miej nadzieję, jakoś będzie dobrze. Oczywiście ja bardzo tak streszczam te teksty, które zawarte są w księgach prorockich, ale to bardzo łatwo można je zobaczyć w strukturze tej najważniejszej księgi prorockiej, jaką jest proroctwo Izajasza. Bo Izajasz dzieli się na trzy części. W pierwszej części dominują groźby, ale one wynikają z tego, że ludzie są pewni, iż na podstawie tego, co Pan Bóg dla nich zrobił, ich przyszłość jest zagwarantowana. Zawsze Jerozolima będzie, zawsze będzie świątynia, ona stoi, jest tak potężna i wspaniała, zawsze możemy temu zaufać. Nigdy nas nie spotka nic złego. I Izajasz mówi, nie bądź taki pewny, nie bądźcie taki pewni, nie bądźcie tacy pewni. Może przyjść sytuacja, w której ta wasza pewność zostanie rozbita. I rzeczywiście w momencie katastrofy babilońskiej ta pewność zostanie rozbita i gdy wszyscy, cały Izrael i zostaje wygnany do niewoli babilońskiej, druga część Izajasza, kiedy oni są w niewoli, na wygnaniu, jest zdominowana przez wyrocznie zapowiadające wyzwolenie, powrót, pociechę. To te dwa bardzo ważne momenty. I wreszcie trzecia część Biblii Starego Testamentu to są księgi mądrościowe, w których mamy przede wszystkim maksymy etyczne. Ale te maksymy etyczne skoncentrowane są na chwili teraźniejszej. I my, jeżeli my mamy, no, tak powiedział, pojmujemy nasz rozwój w taki sposób, że czasami składamy, robimy postanowienia. I te postanowienia odnoszą się do jakiegoś okresu, że ja postanawiam, że przez pewien czas, że w nadchodzącej przyszłości ja zrobię to i to. To tego rodzaju maksym nie znajdziemy w księgach mądrościowych. W księgach mądrościowych są maksymy, które mówią tak: musisz to zrobić teraz i natychmiast. Teraz i natychmiast. To jest skupiona uwaga, i one akcentują, te maksymy mądrościowe akcentują bardzo mocno posłuszeństwo. A posłuszeństwo jest związane z teraźniejszością. Nie ma posłuszeństwa odkładanego na jakiś czas, za jakiś czas. Posłuszeństwo jest zawsze teraz. I w posłuszeństwie wyraża się w jakimś stopniu też i miłość. Bo ono jest, no bo jeżeli ktoś mnie prosi, zrób to, ja tego kogoś kocham, to musi to być natychmiast. Ale to oznacza, że przerywam wszystkie czynności, w których jestem, które robię, z którymi się zajmuję. I to skoncentrowanie na teraźniejszości jest już wynikiem tego, że przeszłość nie jest dla mnie obciążeniem, przyszłość nie budzi obaw i jestem zdolny do skupionej uwagi teraz, na miłości. Właśnie, bo to ta przeszłość, jeżeli ona nie jest wyznawana, nie jest obejmowana pamięcią, nie jest oczyszczana pamięć, to ona może być obciążeniem, długiem, który się ciągnie i nie pozwala mi iść do przodu, naprzód, być otwartym na przyszłość, a przede wszystkim przeżywać w skupionej uwadze teraźniejszość. Te moje rozważania trochę, one wyglądają chaotycznie, bo chciałem dać troszeczkę pewną panoramę tego czasu, jaki mamy w Biblii, w całej Biblii, ale myślę, że jeżeli panowie będziecie czytać Biblię i poszczególne teksty, to zwracajcie uwagę właśnie na to, w jaki sposób ten czas jest obecny w tych tekstach biblijnych. Ta struktura czasu, którą mieliśmy na początku, która związana jest z tym układem 6 dni i 7 dzień, ona jest potem powtórzona w Nowym Testamencie, ale zamiast 7 dnia wchodzi 8 dzień. To jest niedziela. I niedziela jest związana z zmartwychwstaniem. A to już jest coś więcej niż zerwanie ciągłości z dniami poprzednimi. No, zmartwychwstanie w jakiejś mierze ono jakby jest tak trochę na granicy historii, poza historią trochę. Czyli to, co Nowy Testament mówi o czasach ostatecznych, o końcu świata, to on jest antycypowany w zmartwychwstaniu i w niedzieli. Niedziela antycypuje koniec ten świata. Każda niedziela. I w związku z tym to przeżywanie niedzieli domaga się zerwania ciągłości z czynnościami, które były przed. To jest właściwie wyodrębnienie z czasu zwykłego. Całkowicie wyodrębnienie z czasu zwykłego. I przeżywanie niedzieli właśnie w duchu zmartwychwstania ma ten wymiar takiego wyjścia poza historię. No więc to jest tak, że wszystko wyłączane. Żydzi przeżywają tak czas. Nie ma telewizji, komórek, w szabat, nic. Oni mają ten posmak tego szabatu ostatniego. Nie ma publicznej telewizji, nie ma telewizji. Nie ma komórek. Nie jeżdżą...
Komputera teraz nie ma.
Komputera. Nie ma... Ale wyłączają komórek. Nie ma autobusu. Nie ma podróżowania. Jest wyłączone ze wszystkiej aktywności. Ten 7 dzień musi się różnić radykalnie od wszystkich dni, które go poprzedzają. To jest taki sposób przeżywania czasu. Musi się różnić. I to, ale mogę, to znaczy takiego do powiedzenia wymaga to. Czy jest możliwe zerwanie ciągłości takie? Bez nawrócenia nie można tego zrobić. To zerwanie ciągłości musi tak, musi nastąpić pierwszy raz zerwanie ciągłości. Ale ten pierwszy, żebym ja mógł dalej to to wchodzić w to zerwanie ciągłości. A jeżeli tego pierwszego razu nie ma, to jestem w strukturze tego zwykłego czasu. A ten pierwszy raz to jest ten taki, którego dokonał Abraham, kiedy zerwał z przeszłością. I wszedł i zaczął być posłuszny obietnicy, czyli przyszłości. To jest to zerwanie ciągłości z przeszłością. I właściwie z tego, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że jak oni to pisali, to wszystko, co tutaj jest. Oni to pisali, ja tak myślę, że to wszystko w jakimś tam, to może zaczęło się od Abrahama, ale to dokładnie zostało przemyślane i wyłoniło się w takiej formie, jakiej tu mamy teraz w Biblii, dopiero wtedy, kiedy oni już byli w Babilonii. I Izrael nie ma ziemi obiecanej, to znaczy nie ma ojczyzny. Izrael nie ma ojczyzny jako takiej. Bo my mamy tutaj tę ziemię, to jest nasza ziemia, nie? A oni tego nie mają, bo ich ojczyzną jest pamięć. Właściwie Tora, Słowo Boże. Więc to ja to tak nazywam, że tak to określam sobie, że w nich wytworzyło się, i to jest judeochrześcijaństwo, bo chrześcijanie też tak. We wszystkich pochodzili z różnych krajów, ale ich ojczyzną był przede wszystkim osoba Jezusa. Jeżeli Tora był dla Izraelitów, to tą pierwszą ojczyzną jest Jezus. Drugą dopiero to, gdzie mieszkamy. Ale ona nie jest absolutną wartością. Absolutną wartością jest osoba Jezusa. Takie diasporyczne myślenie. To znaczy, ten rodzaj myślenia możliwy jest tylko w diasporze. Natomiast tam i ktoś, kto nie oderwie się, nie zerwie ciągłości z jakimś właśnie... Ja jestem proboszczem, moi drodzy, na wiejskiej parafii. To jest coś takiego, że tak od 6 lat doświadczam takiego jeszcze po kolędzie i tak patrzę na ludzi i doświadczam czegoś takiego, że na pierwszym miejscu dla rolników jest ziemia. To jest absolutny prymat. Na drugim ewentualnie Pan Bóg. Ale zawsze na pierwszym ziemi. Jeżeli są zagrożone zbiory, bo na przykład zapowiadają, że będzie padał deszcz w poniedziałek, wyjadą w pole w niedzielę, żeby zebrać. Absolutnie, to jest prymat. Ale to pokazuje, jak... I to jest coś takiego, że on nie jest zdolny, jak ja rozmawiam z ludźmi, z tymi moimi parafianami, nie są zdolni. Lęk o to, że nie zbiorą, jest taki, że nie są zdolni oderwać się od tego. No i ten lęk trzeba przezwyciężyć w akcie takim, no, zaryzykuję. Zaryzykuję i się nic nie stało groźnego. I to pierwsze zerwanie ciągłości z tym, co mnie poprzedza, z tym, co jest jakby moją przeszłością, sprawia, że w następne momenty zerwania ciągłości, chociażby w tej strukturze czasu, stają się możliwe. Ale bez tego doświadczenia jest to niemożliwe. I na koniec obraz Boga, który z takiej koncepcji czasu się wyłania. Bóg w Biblii nie jest Bogiem przodków, jest Bogiem obietnicy. Ani nie jest Bogiem u góry, nie do góry, tylko w przód. On wyłania się z przeszłości. Wyłania się z przeszłości. Bóg staje przed Abrahamem jako na samym krańcu historii Izraela twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie i poprzez tą obietnicę mówi tu chodź do mnie przez czas naprzód, nie ma do tyłu, nie ma, nie jest związane z ziemią, jest związane z wędrówką. A to oznacza, że wędrowanie w Biblii jest wędrowaniem w czasie, a nie wędrowaniem w przestrzeni. Jest wędrowaniem w czasie. Przestrzeń jest drugorzędna. I obojętnie, gdzie kto, gdzie jest. Stąd ta diaspora. Dla nich już nie było obojętnie, czy oni są w Rzymie, czy w Babilonii, czy w Egipcie, w Aleksandrii, w Egipcie, gdziekolwiek. To przepiękna modlitwa z pierwszej księgi Samuela, z Salomona modlitwa. Gdziekolwiek będziesz i zwrócą się do ciebie, ty ich wysłuchaj. Stąd uniwersalizm Boga związany jest nie z tym, że oni są w jednym miejscu i mówią, że Bóg jest władcą całego świata. Nie, oni są w różnych miejscach. Jest diaspora. I w każdym miejscu mają doświadczenie tego Boga, jedynego, którego doświadczyli tam w ziemi Izraela. To jest ten rodzaj uniwersalizmu, który mamy w Biblii. W związku z tym ten wymiar czasu, jaki odkrywamy w Biblii, odgrywa ogromną rolę w duchowości. Właśnie przez to, że sprawia, że człowiek wędruje w czasie i zmienia się. Natomiast przestrzeń nie odgrywa roli. I w związku z tym nasze takie coś takiego, że kojarzenie wiary chrześcijańskiej czy religii z chodzeniem do kościoła i powrotem, chodzeniem do kościoła, czyli to jest poruszanie się w przestrzeni, to nie pokrywa się z tym, co jest w Biblii. Bo w Biblii mamy to właśnie ten moment wędrówki w czasie, a ona oznacza, że początek to jest chrzest, a Eucharystia niedzielna to jest sakrament w drodze. I każdą niedzielę ja wędruję w czasie, a jak wędruję w czasie, się zmieniam. Po każdej niedzielnej mszy się zmieniam. Idę do przodu, idę. Widzę to, jak to się we mnie zmienia. Oczywiście temu towarzyszy słowo. To słowo ciągnie, daje, jest impulsem do tej zmiany. Ale właśnie w taki sposób to się dzieje. Tak myślę, że te religie, które w Biblii zostały nakreślone jako religie pogańskie, one były religiami związanymi z miejscami. Przede wszystkim. Oczywiście te miejsca też są obecne w Biblii, bo jest Jerozolima, ale one są relatywizowane w taki sposób, że w Pięcioksięgu, który jest jakby czymś normatywnym dla Izraela, nie ma stałego miejsca, jest wędrówka z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I ta wędrówka z Egiptu do Ziemi Obiecanej jest obrazem wędrówki każdego człowieka. I ta ziemia obiecana, to już ona już nie ta konkretna, tylko ta, o której Żydzi marzą, że kiedy wszyscy Żydzi wypełnią doskonale Torę, przepisy prawa, to wówczas Mesjasz przyjdzie i nastąpi panowanie Boga. Dziękuję bardzo.